Marek Kramarczyk, podróżnik, fotograf i żeglarz, jest dziś gościem Radia Lublin i opowiada o swoich wyprawach jachtostopem. Powiedział pan, że owszem, to samo płynięcie łódką jest ciekawe, może być atrakcyjne, ale że ważniejszy jest cel podróżowania. Gdzie więc pan już był?
Na początku ja pływałem między Europą i Karaibami i w sumie spędziłem na Karaibach 1,5 roku, na Małych Antylach głównie, czyli na wschodzie Karaibów. No i później taką moją chyba najciekawszą podróżą był rejs przez Pacyfik i tam odwiedziliśmy wyspy Galapagos, później Polinezję francuską, tam to jest kilka archipelagów, więc byliśmy na Markizach, wyspach Towarzystwa i atolach Tuamotu. I dalej, to już było w zeszłym roku, popłynęliśmy na wyspy Cooka, później taki mały kraj Niue, Królestwo Tonga, Fidżi i Nową Kaledonię, więc to jest w ogóle południowy Pacyfik, czyli ten rejon, w którym płynęliśmy, to jest mój ulubiony obszar świata jak dotychczas.
To w ogóle brzmi bardzo egzotycznie. Niby człowiek zna mapy, kojarzy, no ale jednak egzotyka.
Tak, no tutaj jak, nie wiem, wpiszemy Markizy czy właśnie Wyspy Towarzystwa w mapy Google'a, to ta pineska czerwona wyskakuje dokładnie na środku Pacyfiku, więc jest dosyć daleko od stałego lądu.
Łapiąc jachtostop, pyta pan, czy może się zabrać? Czy pierwsze pytanie to jest, dokąd płyniecie?
Pierwsze to dokąd płyniemy i czy w ogóle gdzieś się płynie, bo niektórzy żeglarze zostają w jednym miejscu przez bardzo długi czas i niekoniecznie płyną. Natomiast wiele osób też żegluje tak, że nieważne gdzie, ważne żeby płynąć, bo zawsze się zobaczy coś nowego, więc tutaj nie ma reguły. Ja teraz już patrzę na miejsce, ale to...
No bo już pan był w różnych, więc tak, trzeba wybierać świadomie.
Dokładnie.
Proszę powiedzieć, jak to życie wygląda, no właśnie, gdy dobija się do brzegu. Dokładnie pan wie, co jest w danym miejscu, gdzie warto się wybrać, co zobaczyć. Ciekawa też jestem, ile macie czasu. Czy może to jest tak, że do portu zjeść coś na lądzie, skorzystać z normalnego prysznica i wracamy na łódkę? Jak to jest?
To już zależy, bo w przypadku jachtostopu to mamy tyle czasu właściwie, ile chcemy, bo jak nie pasuje, znaczy jak chcemy zostać gdzieś dłużej w jednym miejscu, to po prostu możemy zejść z jachtu, pobyć sobie tam miesiąc, dwa, jak długo chcemy i po prostu szukać następnego jachtu. W przypadku pracy na jachcie już jest gorzej, bo tego czasu wolnego faktycznie jest dużo mniej. No ale są też plusy, bo jachtostop jest przeważnie taką nisko budżetową formą podróżowania, więc wtedy mamy dużo czasu, ale możemy korzystać tylko z tych darmowych atrakcji właściwie. A w przypadku pracy na jachcie, która jest dosyć dobrze płatna i nie ma kosztów życia, możemy sobie pozwolić właściwie na cokolwiek chcemy, tylko że wtedy mamy mniej czasu, więc zupełnie jak w normalnym życiu.
Zanim powiemy o tej pracy na jachcie, to proszę jeszcze powiedzieć o tych pozostałych wyprawach. Jakie wrażenia zostawiły? Co pan zobaczył? Czego pan doświadczył? Co w tym takiego było atrakcyjnego, jeśli chodzi właśnie o podróżowanie?
To dla mnie to zdecydowanie ten bliski kontakt z dziką przyrodą, który jest na Pacyfiku, no bo na Karaibach życie podwodne jest piękne, ale Pacyfik jest czymś, czego się nie spodziewałem, bo na porządku dziennym są nurkowania i zaliczyłem na przykład nurkowanie z setką polujących rekinów w nocy kiedyś, więc takie tam są atrakcje. Znaczy, rekiny raczej człowieka nie atakują i to jest dużo bezpieczniejsze niż jazda konna według mnie, dlatego ja dosyć często nurkuję z rekinami. Zdarzyło mi się pływać z wielorybami, to tak, no, że... Dotykać nie dotykałem, bo pod wodą raczej się rzeczy nie dotyka, ale musiałem się odsuwać kilkukrotnie, żeby nie być dotkniętym. Galapagos jest też świetne, bo niby komercyjne, niby przygotowane dla turystów, ale jednak jak się widzi te wszystkie dzikie zwierzęta, które tak trochę w zgodzie z człowiekiem żyją, no to robi niezapomniane wrażenie, więc dla mnie to ta dzika przyroda, która na Pacyfiku wciąż jest jakby widziana wszędzie i o ile na przykład na lądzie te zwierzęta przynajmniej tutaj gdzieś uciekają, to na Galapagos niebo się człowieka nie boją, a w wodzie to już w ogóle zwierzęta morskie niczego się nie boją, więc można je zobaczyć z bardzo bliska.
Robi pan zdjęcia podwodne?
Ostatnio zacząłem, chociaż jeszcze mam braki w sprzęcie, więc na razie tylko jest kamerka GoPro, ale liczę, że po tym materiale, który się udało przywieźć z ostatniej podróży, będę mógł się zaopatrzyć w coś porządnego.
A co pan przywiózł?
Właśnie te wieloryby, to było coś takiego... No nieczęsto się zdarza i teraz w ostatnią podróż zabrałem też drona, więc udało się kiedyś sfilmować wielorybią rodzinę, matkę z dzieckiem, które miało kilka dni i jeszcze ona je jakby unosiła na powierzchni, bo samo za dobrze nie pływało, więc takie rzeczy znaleźliśmy i to w takim miejscu w lagunie na środku Pacyfiku, gdzie nie ma żadnego lądu i w zasadzie prawie nikt się tam nie zatrzymuje poza żeglarzami, którzy chcą to miejsce odwiedzić i mają wystarczająco dużo szczęścia, bo pogoda musi sprzyjać, żeby móc wpłynąć do środka tej laguny.
Trzeba stać przy burcie i obserwować powierzchnię wody i czekać, aż ktoś się pojawi? Czy to trzeba mieć szczęście?
Czyli czekać to bym nie czekał, bo te spotkania nie są aż tak częste i w stanie przy burcie...
Można by poczekać.
Stanie przy burcie nawet nie tyle pomaga, lepiej być wyżej po prostu, ale nasz jacht, przynajmniej ten, na którym właśnie teraz ostatnio pracowałem, on był dosyć spory i wysoki, więc my tam duże pole widzenia mieliśmy. Zawsze można wjechać na maszt, jak trzeba jeszcze wyżej.
No i jak ktoś nie ma lęku wysokości?
Ja mam i zdarzyło mi się być parę razy, więc da się wszystko przełamać. Natomiast to głównie chodzi o szczęście. Czasem wieloryb sam na kotwicy podpływał dookoła jachtu i sobie pływał raz dookoła motorówki, nam pływał. A na przykład są miejsca jak Królestwo Tonga, gdzie pływanie z wielorybami jest atrakcją turystyczną i po prostu przyjeżdżamy tam i jest kilkunastu, nawet ponad 20 operatorów, którzy zabierają turystów na spotkania z wielorybami.
Jeśli nurkował pan, żeby zobaczyć te rekiny, to dlatego, że wcześniej zobaczył je pan właśnie z jachtu?
Na Pacyfiku są miejsca, gdzie rekiny można zobaczyć i z plaży, i z jachtu, i są po prostu wszędzie.
Wie pan, ja tylko szczęki widziałam, więc tak naprawdę, no dobrze, może jeszcze w oceanarium, ale...
Nie, to znaczy szczęki akurat dużo złego zrobiły rekinom, bo one to nie są takie straszne zwierzęta i średnio w ciągu roku tylko 5 osób ginie w wyniku ataku rekina, a znacznie groźniejsze pewnie są krowy, konie, dzikie psy czy komary, a nie uciekamy na widok moskita, więc nurkowanie z rekinami jest stosunkowo bezpieczne, ile oczywiście zachowamy zdrowy rozsądek, bo trzeba pamiętać, że to są dzikie zwierzęta, które potrafią ugryźć i w wodzie są szybkie i silne. Natomiast nie ma nic strasznego i generalnie jak się wchodzi pod wodę, no to my chcemy zobaczyć te rekiny, a nie mamy nadziei, że ich nie będzie, więc człowiek szuka tego kontaktu.
Płynąc jachtostopem, pan należy do tych właśnie, którzy najwięcej chcą zobaczyć i nurkują i robią zdjęcia i tak dalej, czy to wszyscy są tacy na łódkach?
A to zależy. To już zależy, bo szczerze mówiąc, większość żeglarzy, których poznałem, to im zależy bardziej na żeglowaniu i byciu na łódkach. Są oczywiście pasjonaci, którzy każdą wolną chwilę wykorzystają na nurkowanie czy zwiedzanie wysp, ale jednak to jest chyba mniejszość. Większość żeglarzy, których poznałem, to pała miłością do samego żeglarstwa, a na przykład ja bardziej właśnie do tego, co mogę zobaczyć za pomocą tego żeglarstwa.
No i dobija pan do brzegu i...
To zależy, gdzie jestem.
Idzie się gdzieś dalej, coś się planuje jednak, żeby zobaczyć, zwiedzić?
Znaczy przeważnie ja do tej pory... Najpierw docierałem do miejsca, gdzie chciałem, bo zarówno przy jachtostopie i przy zawodowej pracy na jachcie nie można zaplanować, bo często te plany się zmieniają w ostatniej chwili i ktoś może planować Nową Zelandię, wyląduje w Australii albo planuje Karaiby, a okazuje się, że kapitan zmienił zdanie i płynie do Gambii, więc tu nie da się zaplanować. Ja dopiero jak docierałem w konkretne miejsce, to wtedy się orientowałem co, gdzie i jak i tworzyłem dalszy plan podróży.
Co zostało na pamiątkę, na zdjęciach na przykład?
Tych zdjęć to teraz jest kilkanaście tysięcy już pewnie, więc wszystko właściwie. Od ludzi, kultury, po właśnie dzikie zwierzęta. No i krajobrazy oczywiście.